i chęć wygłoszenia oświadczeń złożyli państwo radni pani Katarzyna Kretkowska, pan Tomasz Kajzer i pan Michał Boruczkowski. Jeśli dobrze pamiętam, pan Tomasz Kajzer chciał wygłosić dwa oświadczenia. W tej kolejności proszę państwa o zabieranie głosu. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, chciałabym przeczytać petycję w interesie publicznym złożoną na nasze ręce przez partię Razem w imieniu okręgu Poznań, do której Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy się przyłącza, aczkolwiek żałuję, że odstąpiliśmy od zasady, która kiedyś była możliwa, iż radny mógł przekazać głos w ramach oświadczeń innej osobie spoza rady. Petycja w interesie publicznym. Szanowny panie prezydencie, zwracamy się do pana o odstąpienie miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto od używania materiałów pirotechnicznych powodujących hałas podczas imprez miejskich i sportowych odbywających się na terenie miasta Poznania. Postulujemy wprowadzenie zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych w Wigilię Bożego Narodzenia i Święta Bożego Narodzenia, 31 grudnia i 1 stycznia, Święta Wielkanocne, Święto Niepodległości. W uzasadnieniu fajerwerki to rozrywka głośna, zagrażająca zdrowiu i życiu zwierząt, zarówno tych domowych, posiadających właścicieli, jak i tych bezdomnych, przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dla zwierząt już kilka minut takiego bardzo nieprzyjemnego dla nich doświadczenia jest niewyobrażalnym stresem. Na dźwięk petard i fajerwerków mnóstwo psów i kotów wpada w histerię. Chowają się w najdalszych kątach mieszkania, piszczą, skomlą, trzęsą się ze strachu, zupełnie nie rozumiejąc kanonady przeraźliwych wystrzałów. Wiele zwierząt w panice ucieka i gubi drogę powrotną do domu, a ogromna część umiera na zawał. Również u ludzi częste, głośne wybuchy fajerwerków wywołują stany lękowe, niepokój i strach. Po drugie, cierpią również zwierzęta gospodarskie i te dziko żyjące w mieście, w parkach i w lasach. Niejednokrotnie zdezorientowane i ogłuszone ptaki giną w zderzeniu z budynkami i drzewami. Po trzecie, dla mieszkańców taki pokaz to kilka minut rozrywki, bez której mogą się obejść, natomiast dla zwierząt to ogromny stres i zagrożenie, na które narażamy je zupełnie niepotrzebnie. Coraz więcej państw i nawet polskich miast odchodzi od tego rodzaju rozrywki na rzecz na przykład nie mniej widowiskowych, laserowych pokazów światła czy fajerwerków bezhukowych. We Włoszech i w ponad 800 miastach i gminach funkcjonuje zakaz fajerwerków Sylwestra. W Turynie za złamanie antyfajerwerkowych przepisów grozi areszt i zarzut maltretowania zwierząt. We Wrocławiu fajerwerki zastąpiono widowiskiem laserowym. W samym Poznaniu zamiast sztucznych ogni w zeszłym roku odbył się tak zwany mapping, czyli widowisko wizualne wyświetlane na fasadach kamienic. Nie rozumiemy powodów, dla których odstąpiono od nieużywania fajerwerków hukowych w naszym mieście. Coraz większą po czwarte popularnością od kilku lat cieszą się akcje Nie strzelam Sylwestra, organizowane przez pozarządowe organizacje prozwierzęce. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z bezsensownego zadawania cierpienia zwierzętom i rezygnuje z tej szkodliwej tradycji. Należy pamiętać, że obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt penalizuje złośliwe straszenie i drażnienie zwierząt. Po piąte, wybuchy fajerwerków uwalniają do środowiska wiele toksycznych substancji. Wytworzone przez nie dym oraz szkodliwe pyły długo utrzymują się nad miastami, współtworząc smog i stanowią zagrożenie m.in. dla osób cierpiących na astmę. Fajerwerki zawierają m.in. szkodliwe chlorany i azotany baru, negatywnie wpływają na drogi oddechowe, mogą nasilać objawy astmy. Po szóste, wybuchy fajerwerków i petard mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu, gdyż wywołany przez nie hałas znacznie przekracza normy ujęte w przepisach jako najwyższe dopuszczalne natężenie dźwięków mierzone w decybelach. Szanowny panie prezydencie, ze względu na interes publiczny prosimy o odstąpienie używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Poznania. Jesteśmy przekonani że naszą prośbę podziela spora część mieszkańców i mieszkanek miasta. Zarząd Okręgu Razem Poznań i nasz klub przyłącza się do tego apelu.
Dziękuję. Teraz oświadczenia przedstawi pan Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, jesteśmy w sali imienia Wojciecha Kaczmarka i myślę, że warto, żebyśmy dbali o pamięć osób, których już między nami nie ma i reagowali wtedy, kiedy ktoś pewne fakty przekręca czy podaje w sposób odbiegający od rzeczywistości. Ostatnio w Głosie Polskim ukazał się wywiad pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który odniósł się do swoich poprzedników, mówiąc prezydencie Kaczmarku, tu cytuję, on podjął wiele odważnych decyzji. Zamknął dla samochodów most teatralny. Kupił kilkadziesiąt autobusów. Pan prezydent Kaczmarek oczywiście podejmował wiele ważnych, trudnych decyzji, takich jak zakończenie budowy pestki, wybudowanie centralnej oczyszczalni ścieków, uratowanie lotniska poznańskiego, uzgodnienie warunków przejęcia udziału w targach poznańskich. To listę można kontynuować. Natomiast zamknięcie mostu teatralnego dla samochodów na pewno nie było decyzją szczególnie trudną, szczególnie poważną. Po prostu skoncentrowanie ruchu tramwajowego w tym miejscu i tak bardzo ograniczało ruch samochodowy, a prowadzenie pestki dodatkowo praktycznie uniemożliwiałoby tam płynność przejazdu samochodowego. Tak więc ten przykład podany przez pana prezydenta Jaśkowiaka ma niewiele wspólnego z rzeczywistymi wyzwaniami, z którymi prezydent Kaczmarek się borykał, bo był prawdziwym gospodarzem miasta. Miała trochę innej rangi problemy, które musiał rozwiązywać. Myślę, że jako osoba, którą towarzyszę przez 8 lat jako pierwszy zastępca, mogę to stwierdzić całkowicie odpowiedzialnie. Natomiast skoro pan prezydent Jaśkowiak jest tak zafiksowany na punkcie wyrzucenia samochodów z poznańskich ulic, to może warto zauważyć, że w kwestii ograniczenia ruchu samochodowego rzeczywiście była jedna decyzja trudna i poważna. To była decyzja związana z zamknięciem przejazdu tranzytowego przez Święty Marcin pod Górną Zieloną. Osobom młodszym przypomnę, że kiedyś jak się było w okolicach Kaponiery, Jeżyc, to na rataje jechało się najprościej przez Święty Marcin pod Górna Zielona, tu gdzie się trawa jeść. I ta decyzja oczywiście była trudna, bo to było zamknięcie przejazdu, który był bardzo popularny w mieście, ale podjęta nieodpowiedzialnie. Przypomnę, że ruch był skierowany na ramę komunikacyjną Królowej Jadwigi i było już to po remoncie mostu dworcowego. Także kierowcy mieli alternatywę, było rozwiązanie zastępcze. Chociaż dodajmy, że to była decyzja nie prezydenta Kaczmarka, ale akurat już prezydenta Grobelnego, któremu w tym samym wywiadzie pan prezydent Jaśkowiak zarzuca bezczynność. Przykro mi to powiedzieć, ale myślę, że trzeba dużo cynizmu, żeby zarzucać prezydentowi Grobelnemu bezczynność. Sądzę, że nawet osoby, które z jego zagorzałymi krytykami, im by do głowy to nie przyszło, żeby akurat osobie tak pracowitej taki zarzut stawiać. W swoim wywiadzie pan prezydent Jaśkowiak stwierdza tak, że prezydent Kaczmarek kupił, cytuję, kilkadziesiąt autobusów. Szanowny, nieobecny panie prezydencie. Jak się udziela autoryzowanego wywiadu w gazecie, która ma najwięcej czytelników w Poznaniu, to warto się lepiej przygotować. Warto jednak podawać konkretne fakty. Prezydent Kaczmarek mówił nie kilkadziesiąt, ale dokładnie 120 autobusów. I nie liczba jest ważna, chociaż rzeczywiście w tamtym czasie nikt nie myślał, żeby kupić ponad setkę autobusów. Słowa pana Jaśkowiaka wskazują, że i dzisiaj niektórym osobom to się nie mieści w głowie i wolą bezpiecznie mówić kilkadziesiąt, bo to przecież nie ponad 100, jak to można. A prezydent Kaczmarek miał taką wyobraźnię i takie decyzje podejmował. Słuchaj się autobusów, ale nie liczba jest tylko ważna, ale także fakt, że połączono ten zakup z montowaniem ich w Poznaniu, a więc dzięki temu powstały dwie fabryki w naszej aglomeracji. Tyle fakty, warto je znać, warto ich nie przekręcać, zwłaszcza jak jesteśmy w sali imienia Wojciecha Szczesnego Kaczmarka. To tyle w kwestii pierwszego oświadczenia. W kwestii drugiego oświadczenia, proszę Państwa, chciałbym kilka słów przekazać partnerstwa bliżej prywatnego. Cieszę się, że pan prezydent Jacek Jaśkowiak do nas dotarł, bo to jest, panie prezydencie, ważne, że pan też może spojrzał na te kilka slajdów. Ja pozwoliłem sobie, czy to będzie się przekręcać? Co trzeba robić? O, dziękuję bardzo. Pozwoliłem sobie pod koniec września złożyć interpelację pana prezydenta z dwoma pytaniami. Poprosiłem o informację, czy od 2015 roku, czyli kadencji pana prezydenta, do chwili obecnej miasto Poznań podjęło realizację projektu w oparciu o zasadę zapisu prywatnego. I drugie pytanie, prosiłem także o informację, czy miasto Poznań przygotowuje się do takich projektów, czy planuje w oparciu o zasadę. Dwa proste, krótkie pytania. To jest odpowiedź, którą udzielił pan prezydent. Informuję, że jedynym projektem realizowanym w oparciu o zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego jest zadanie dotyczące zaprojektowania spalarni śmieci. Proszę państwa, to jest odpowiedź całkowita. Więcej odpowiedzi nie ma. Czyli wydaje się, że to jest proste i zrozumiałe pytanie, jakie są plany. Pan prezydent kwituje, plany są takie, że było partnerstwo. Generalnie jak się pytamy o plany, to się pytamy nie o przeszłość, ale o przyszłość. O przyszłości odpowiedzi nie ma ani słowa. Ta odpowiedź przygotowanie trwało 3 tygodnie. Po 3 tygodniach dowiedziałem się o tym, co było. Tak więc nie wiemy, co będzie. Brak odpowiedzi, bo tak to traktuję, raczej sugeruje, że żadne takie plany nie są przygotowane w naszym urzędzie. A szkoda, proszę państwa, bo partnerstwo publiczno-prywatne, czyli formuła, która polega na zawarciu porozumienia między podmiotem publicznym a prywatnym, który pozwala dzielić ryzyko, pozwala podzielić zadania poprzez wspólną realizację zadań, jest na dzień dzisiejszy formułą coraz popularniejszą na całym świecie. Ja przypomnę, że generalnie zarządzanie publiczne dzisiaj coraz bardziej kieruje się w przekazywaniu realizacji wielu zadań publicznych podmiotom prywatnym. Oczywiście nie znosi odpowiedzialności podmiotu publicznego, miasta odpowiadają za zadania, ale niekoniecznie muszą wszystko same realizować. Nawet są przykłady z niektórych krajów, Wielka Brytania, że nawet więzienia zwalniają o zasadę partnerstwa publicznego, niekoniecznie administracja musi zarządzać nad takimi obiektami. Natomiast odpowiada za nie, a realizację zleca podmiotom prywatnym, które często lepiej potrafią kontrolować niektóre ryzyka i zarządzać pewnymi funkcjami. Kilka korzyści podstawowych to oczywiście możliwość wykorzystania umiejętności podmiotów prywatnych, lepsza alokacja ryzyka, czasami lepsze określenie potrzeb, optymalne wykorzystanie zasobów. Na końcu dodatkowy kapitał, choć to jest generalnie około 15% zaszczyku kapitałowego, więc to nie jest jakby najważniejszy element partnerstwa. Jak to wygląda dzisiaj w Europie? Wielka Brytania to tak naprawdę 92 rok, początek odrodzenia tej formuły. Na dzień dzisiejszy około 15% wszystkich inwestycji publicznych realizowanych jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na dzień dzisiejszy takie kraje jak Hiszpania, Włochy, Francja, lata 90. już, Niemcy coraz częściej stosują tą zasadę działalności publicznej. Wiele kontraktów na PP matają Węgry, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, nasz szczebel samorządowy. A więc nie mówimy o czymś, co jest rzadkie, wyjątkowe, mówimy o czymś, co staje się coraz bardziej powszechnie popularne, bo ma to swoje mocne uzasadnienie. W Polsce rzeczywiście ustawa w 2005 roku była mało przydatna. Przypomnę, poznański parking na Placu Wolności był realizowany jako partnerstwo, ale nie w oparciu o ustawę o partnerstwie, ale w 2008 roku mamy ustawę poprawioną, jeszcze potem nowelizowaną, która tworzy zupełnie nowe możliwości. I w Polsce, jak to dzisiaj wygląda, jak państwo widzicie, pomiędzy styczniem 2009 a połową tego roku, mam już dokładne dane, łącznie wszczęto prawie 500 postępowań o partnerstwo publiczno-prywatne, z których 380 postępowań dotyczyło nowych projektów. W wyniku tych postępowań na dzień dzisiejszy zawarto łącznie prawie 130 umów, z których 116 weszło w fazę realizacji. Mówimy o Polsce. Tu państwo macie krótko slajd pokazujący, jak to wygląda, jeśli chodzi o dynamikę. Jak widać w latach 2012, 2016, 2017, nie mamy całego, jest to poziom około 50 projektów w oparciu o partnerstwo czy o prywatne rocznie. A więc nie jest to coś wyjątkowego. Coraz więcej przykładów mamy tego w naszym kraju. W jakich dziedzinach? Kultura fizyczna, infrastruktura, praktycznie wszystkie dziedziny, można w nich wykorzystać tą formułę. Rozkład w Polsce, Wielkopolska nie jest tył. Tak naprawdę rozkłada się to w całym kraju dość równomiernie, z wyjątkiem ściany wschodniej. Tam rzeczywiście jest miejsc tych przykładów, jeśli chodzi o dolnośląskie, mazowieckie, wielkopolskie. Tu jest dużo przykładów partnerstwa. Jak państwo domyślacie się, jeśli chodzi o Poznań, to jest tylko jeden przykład dotychczas z poprzedniej kadencji de facto. Jeśli chodzi o wartość w Polsce, to na dzień dzisiejszy wartość tych inwestycji w ramach publiczno-prywatnego to jest poziom około 18 miliardów złotych, z czego 16 miliardów to są nakłady kapitałowe, bieżące około 1 miliarda. Proszę państwa, to tyle. Chciałem pokazać, że jest to formuła, która w Polsce jest szeroko wykorzystywana, wiele gmin to wchodzi. A co w Poznaniu? Przekazałem Państwu odpowiedź Pana Prezydenta na moją interpelację, z której wynika, że jakby nie jest to problem, który zakłóca sen Prezydentowi Miasta. Powinien śpić spokojnie, ale nie jest to temat, który jest podejmowany w naszym mieście. Tak by wynikało z tej odpowiedzi. A przecież, proszę Państwa, mówimy o hali wielkoprosportowej, o której mówi się, że na to nie ma środków. To jest wiele przykładów tego typu obiektów realizowanych w oparciu nie o 100% środki publiczne, ale właśnie o zasadę, formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. To jest formuła, którą na pewno warto rozważyć, jeśli chodzi o potrzebną naszemu miastu halę sportowo-widowiskową. Rozważyć, bo oczywiście jest test rynku, jest pytanie, czy w naszych uwarunkowaniach znajdziemy partnera prywatnego, ale tego się nie dowiemy, jak nie podejmiemy tych działań. Wiele projektów termorenowacyjnych jest realizowanych w formule PPP w wielu innych miastach. Wchodzimy w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Państwa. Bardzo dobry przykład. Oczywiście ja nie mówię o tym, żeby miasto realizowało, zarządzało muzeum prywatnym, ale wybudowanie obiektu, skomercjalizowanie niektórych jego funkcji, które mogą być kompatybilne z muzeum, na przykład prowadzenie w tym obiekcie, nie wiem, kawiarni, księgarni, a więc elementów, które można komercjalizować, tym może znacznie skuteczniej wybrać się partner prywatny, a niekoniecznie publiczny. Tak więc wybudowanie, zarządzanie obiektem, udostępnienie go na potrzeb muzeum, to jest formuła, którą można realizować w formule partnerstwa czy prywatnego, znacznie zmniejszając koszty po stronie miasta, ale co ważniejsze, na pewno efektywniej przygotowując, realizując inwestycje i nią zarządzając. Nie będę kontynuował, bo oświadczenia to nie czas na głośną dyskusję. Moim celem było tylko wzbudzenie wśród radnych refleksji, że może warto naciskać na zarząd i pana prezydenta, żeby jednak może do tego tematu podszedł, tak jak to wiele miast w Polsce z powodzeniem czyni. I na koniec z jednym z wywiadów usłyszałem informację, że pan prezydent wytłumaczył brak w budżecie miasta ulicy Świętego Wawrzyńca, która jest jedną z jego obietnic wyborczych, stwierdzeniem, że sprawa nie jest zamknięta, że prowadzone jest rozmowy z sektorem prywatnym, co by sugerowało, że pan prezydent szykuje nam niespodziankę i być może o Świętym Wawrzyńcu myśli właśnie w podpustwie formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Śledzę te odpowiedzi, to nie jest jednoznaczne, ale być może koledzy partyjni z Platformy wiedzą więcej o tych planach. My też chcielibyśmy się jako Rada dowiedzieć, bo przypomnę, jedną z zasad realizacji projektów partnerstwa prywatnego jest dość szerokie włączanie interesariuszy różnych grup zainteresowanych już na możliwie wczesnym etapie tych projektów. Projekty realizowane w ukryciu generalnie mają mniejszą efektywność, o czym świadczy bardzo wiele przykładów. Dziękuję Państwu.
Dziękuję i oświadczenie przedstawi pan radny Michał Boruczkowski.
Szanowni Państwo, przedstawiony przez Pana Prezydenta projekt budżetu zmusił mnie, by powiedzieć kilka słów o pracy Pani Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania wykluczeniom. Otóż jest to kolejny projekt budżetu, który znowu masę środków przeznacza na inwestycje na ratajach. Tych środków lokuje tam nieproporcjonalnie dużo, nieproporcjonalnie względem innych części miasta. Jest to nierówność, która w mojej ocenie jako radnego opozycji może mieć jakiś związek z pewnymi personaliami. Chcę przykładowo zwrócić Państwu uwagę, że na ratajach mieszka pan wiceprezydent Wiśniewski, jeden z wiceprezydentów z Platformy Obywatelskiej, a zarazem osoba, której podlega Biuro Koordynacji Projektów, do którego kompetencji należą działania w obszarze zarządzania projektami czy działania w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, a projekty związane ze środkami unijnymi są często bardzo poważnymi pod względem kwot zadaniami. Na przykład takim zadaniem unijnym w budżecie miasta jest przebudowa trasy tramwajowej Kurnicka, osiedle Lecha, Rondo Żegrze, na ponad 63 miliony złotych. Jest to w tegorocznym projekcie budżetu największe zadanie zadań związanych z transportem. Również na ratajach mieszka szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, pan przewodniczący Sternalski. I wiele się już powiedziało na temat tegorocznego projektu budżetu. Mówiło się, że jest to budżet wieloletnich zaniechań w zakresie wykonywania zadań miasta i te środki... Przed chwilą to powiedziałem, jakby pan wiceprezydent nie rozmawiał przez telefon, to by to usłyszał. ale dziękuję, że pan prezydent potwierdza to, co ja mówię. I te środki, mówi się, że jest to budżet wieloletnich zaniechań w zakresie wykonywania zadań miasta i te środki z kolejnych lat, które miały finansować te niewykonane zadania, były przenoszone z roku na rok i w tym roku mamy efekt w postaci tego, co koalicja rządząca erystycznie nazywa rekordowym budżetem, bo pieniędzy na wydatki jest tak dużo, że jak nigdy, ale między innymi dlatego właśnie, że tyle się ich nazbierało z poprzednich lat. Mówiłeś też, że jest to projekt budżetu trwonienia środków bez większej ilości znaczących dla miasta inwestycji. I do tego wszystkiego, w kontekście uprzywilejowania tylko niektórych części miasta dla inwestycji, chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten projekt budżetu jest budżetem nie tylko zaniechania, nie tylko trwonienia, ale także budżetem nierówności. Zresztą jak już od kilku lat, jeśli chodzi o projekty budżetu. I w związku z tym, że ta sytuacja rokrocznie powtarza się, na początku tego roku, zaraz po uchwaleniu budżetu na ten rok w grudniu zeszłego roku, chcąc dać pani pełnomocnik do spraw przeciwdziałania wykluczeniom szansę, by nie było, że prawica jest taka zamknięta, prawda, ma klapki na oczach, nie idzie z duchem czasu, skierowałem do pani pełnomocnik wniosek. I w tym wniosku prosiłem o trzy rzeczy. Po pierwsze prosiłem panią pełnomocnik o zbadanie rozłożenia w poszczególnych częściach Poznania wydatków na inwestycje zrealizowane w pierwszych dwóch latach obecnej kadencji, jak i ośmiu latach poprzednich, czyli w sumie od 2007 roku, zbadanie pod kątem zasady zrównoważonego rozwoju wszystkich części miasta, a dokładnie niedyskryminacyjnego udziału mieszkańców tych poszczególnych części miasta w otrzymywaniu środków miejskich. Po drugie, prosiłem panią pełnomocnik o rozpoczęcie stałego monitorowania sytuacji w mieście w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania w obszarze obejmującym inwestycje miejskie w poszczególnych częściach miasta Poznania. I wreszcie też po trzecie, zaproponowałem pani pełnomocnik opracowanie dokumentu wieloletniej polityki zrównoważonego inwestowania na całym obszarze miasta Poznania, która zapewni poznaniakom traktowanie ich miejsc zamieszkania na równych prawach pod względem inwestycyjnym. Tak więc, by było jasne, nie chodzi o to, by jakieś części miasta były preferowane, ale by rozwój całego Poznania odbywał się równomiernie. I jednym z faktycznych kryteriów, które może powodować dyskryminację, jest właśnie miejsce zamieszkania. I w takim bardziej klasycznym rozumieniu może dochodzić do czegoś takiego, że jeśli ktoś pochodzi z jakiejś lepszej, bardziej prestiżowej dzielnicy, to jest lepiej traktowany i odwrotnie, jeśli ktoś pochodzi z jakiejś dzielnicy gorszej, to może być w jakiś sposób deprecjonowany. Ale u nas w Poznaniu sytuacja jest troszkę inna, chociaż efekt końcowy jest identyczny. To nierówne traktowanie mieszkańców Poznania wynika nie z nastawienia do jakichś poszczególnych osób, czy nie z jakichś uprzedzających założeń co do grup, ale z pewnego układu personalnego w ramach władz miasta, który powoduje, że środki pieniężne płyną do określonych dzielnic Poznania szerszym strumieniem, a do innych węższym. Ale ostateczny efekt jest taki, że mieszkańcy tych dzielnic, którzy nie mają wystarczająco wpływowych przedstawicieli we władzach, dostają mniej pieniędzy od miasta niż ci, którzy mają lepiej politycznie usadowionych reprezentantów. I to mimo podobnych potrzeb, a nawet z biegiem czasu i narastaniem dysproporcji, coraz większych potrzeb dzielnic słabiej dofinansowywanych. Tak więc ta sprawa rozłożenia inwestycji jest ściśle powiązana z równością traktowania wszystkich mieszkańców Poznania przez władze samorządowe. I dlatego też chciałem, by tą sprawą zajęła się właśnie pani pełnomocnik, która podobno walczy z dyskryminacją. Sam w tej sprawie starałem się wcześniej, jeszcze w środku 2016 roku, interweniować poprzez dwie interpelacje i już na podstawie odpowiedzi na nie mogłem stwierdzić pewien nierówny rozkład inwestycji w mieście. Jednakże same moje interpelacje nie przyniosły przeobrażeń w postaci zmiany projektowania budżetu. Na mój wniosek pani pełnomocnik odpisała mi, że, cytuję dokładnie, zakres wnioskowanych zadań wychodzi poza kompetencje pełnomocniczki prezydenta miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom. I była to odpowiedź wyjątkowo zaskakująca, bowiem pisząc mój wniosek oparłem się na brzmieniu regulaminu gabinetu prezydenta miasta, który dokładnie definiuje zadania pani pełnomocnik. Jest to paragraf 9, punkt 4 tego regulaminu, który jako punkt pierwszy do zadań pani pełnomocnik wskazuje, że jest to realizowanie polityki miasta w zakresie równego traktowania. Tylko pani przewodnicząca, jakbym mógł, bo tutaj trochę z boku...
Czy mógłbym poprosić państwa radnych, panów prezydentów? O, czy tak może być, panie radny?
Dziękuję.
Dziękuję.
Pierwszym zadaniem pani pełnomocnik jest realizowanie polityki miasta w zakresie równego traktowania. Trzecim wymienionym w tym przepisie jest podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania. Dodatkowo też, ponieważ jak mówiłem, jednym z moich postulatów, które zgłosiłem, było to, by pani pełnomocnik opracowała taki dokument, który by zawierał pewne wytyczne odnośnie zrównoważonego inwestowania, wskazuje, że ósmym z punktów. Ósmym zadaniem jest opracowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi rocznych lub wieloletnich strategii działań miasta na rzecz równego traktowania. To są zadania wyraźnie wpisane w regulaminie Gabinetu Prezydenta. I te podstawy prawne mojego wniosku dla mnie były zupełnie oczywiste i też były w sposób wyraźny przytoczone w tym wniosku. Były dosłownie zacytowane z podaniem określonej numeracji przepisów. I w tym kontekście ta odpowiedź pani pełnomocnik o wychodzeniu wniosku poza zakres kompetencji była czarno na białym chybiona. A samo jeszcze ostatnie zdanie tego pisma pani pełnomocnik brzmi następująco. Podczas obrad Komisji Rady Miasta lub też w trakcie sesji każdy radny i każda radna może zgłaszać wnioski do projektu budżetu, starając się niwelować dostrzegany przez siebie brak inwestowania w poszczególne dzielnice, do czego szczerze pana radnego zachęcam. No, powiem tak, państwo radni znacie moją działalność od 3 lat i wiecie, że akurat do inicjatyw uchwałodawczych i do zgłaszania poprawek do budżetu mnie akurat nie trzeba zachęcać. Ale oczywiście za tą złotą radę pani pełnomocnik bardzo dziękuję. Panie prezydencie, na to idą pieniądze podatników w naszym mieście. I teraz zmierzam do konkluzji. Są pewne rzeczy ważne w gminie i mniej ważne. Tak samo jak są pewne rzeczy bardziej charakterystyczne, bardziej wchodzące w skład natury gminy, jak i są rzeczy mniej wynikające z istoty gminy. I takimi rzeczami bardziej ważnymi dla gminy są wielomilionowe inwestycje. Takimi rzeczami mniej ważnymi jest to, że w jakimś poszczególnym, odosobnionym przypadku jakaś osoba wyzwie kolegę słowami, które mogą wskazywać na przykład dyskryminację rasową. Oczywiście to są rzeczy, z którymi też należy walczyć, ale jeśli są to odosobnione przypadki, a tak jest w Poznaniu, to nie jest to sprawa pierwszej wagi. Tak samo takimi rzeczami bardziej charakterystycznymi dla gminy jest dbałość o infrastrukturę miejską, przykładowo drogową, a takimi kwestiami mniej charakterystycznymi, co do których nawet toczą się pewne spory prawne, czy one wchodzą w zakres zadań gminy, są takie tematy, które pan prezydent stara się usilnie implementować w Poznaniu, jak na przykład kwestie in vitro, uczestnictwo władz miejskich w paradach równości, czy właśnie jakieś szkolenia równościowe. I w Poznaniu mamy taką sytuację, że osoba, która ma się zajmować równym traktowaniem, nie zajmuje się tymi sprawami ważnymi i ściśle powiązanymi z zadaniami gminy, nie zajmuje się tym, że poprzez to, że Poznań nie rozwija się w sposób zrównoważony, mieszkańcy poszczególnych dzielnic Poznania nie są traktowani równo i ta nierówność ma swoją dosłownie wartość wymierną, materialną, która opiewa na miliony złotych. Od tych istotnych niedomagań poznańskiej polityki pani pełnomocnik ucieka. Ale też ta ucieczka, ona nie jest przypadkowa, ona jest dokładnie powiązana z istniejącym w mieście układem politycznym. Czasami mam wrażenie, że niektóre osoby, które opisują panią pełnomocnik, opisują niczym takiego ostatniego sprawiedliwego, niczym samotnego strzelca, który wśród zdeprawowanego świata musi w pojedynkę wymierzać sprawiedliwość. I proszę państwa, nic bardziej mylnego. Pani pełnomocnik jest w jasno określonej politycznej zależności od pana prezydenta, jak i od układu, który rządzi tym miastem. I podejmuje tylko te działania, które to grono interesów życzy sobie, by podejmowała. A ponieważ walczenie z nierównomiernym rozkładem inwestycji w mieście jest czymś, co nie jest na rękę osobom, które mają znaczny wpływ na politykę miejską, więc po prostu pani pełnomocnik, mimo wpisania określonych zadań do swego zakresu, takich działań nie podejmuje i nie podejmie. To wszystko prowadzi mnie do jednego wniosku. W czasie tegorocznego składania poprawek do projektu budżetu mój kolega klubowy, pan radny Sulanowski, zgłosił poprawkę, by obniżyć środki pani pełnomocnik z 85 tysięcy złotych do 5 tysięcy złotych. W mojej ocenie postąpił bardzo łagodnie. Ja bowiem uważam, że te z kompetencji pani pełnomocnik, które są sensowne, powinny zostać przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, zaś samo stanowisko pani pełnomocnik powinno zostać zlikwidowane. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni zechcieli przedstawić na dzisiejszej sesji. Ja mam natomiast sygnały, że są wnioski formalne dotyczące zmian w porządku obrad. Szkoda, że nie przy okazji komunikatów, ale możemy to teraz uzupełnić. Pani radna Lidia Dudziak. Przepraszam, tu widzę jeszcze zapisany pan prezydent Wudarski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Rado, proszę o uzupełnienie porządku obrad o dwie uchwały. Uchwałę pierwsza, przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walki Niepodległościowej i nadania nowego statutu oraz drugą uchwałę zmieniającą także uchwałę Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie statutu wydawnictwa miejskiego Poznania i proponuję punkt 7a, 7b. Dziękuję bardzo.
Jakie to są numery? Przepraszam bardzo. 1206 dotyczy statutu muzeum, tak? I 1205 dotyczący wydawnictwa miejskiego. I to jako punkt 7a i 7b. I pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja bardzo przepraszam, że teraz, ale w tej chwili otrzymałam tę uchwałę z biura rady. To jest uchwała dotycząca skargi na bezczynność prezydenta miasta Poznania w związku z niedotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez skarżącego pisma. Skarga ta była omawiana na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Ona dosyć już długo leży, bym powiedziała, i ta odpowiedź czekała na wyjaśnienie dosyć długo, dlatego chyba dzisiaj jest ostatni termin, tak mi przynajmniej w biurze rady poinformowali. Także proszę państwa o wprowadzenie tego do porządku obrad. Może 23A.
23A, dobrze. Będziemy w takim razie głosowali. Pan radny Tomasz Lipiński też, tak? Bardzo proszę.
Niestety. Komisji Oświaty chciałbym prosić o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 1207/17 w sprawie skargi MB na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu. Może być 23b punkt.
A ta uchwała pani radnej Lidii Dudziak, jaki ma numer? 12. I to było skarga. Czy ja to mam tutaj? Nie, nie mam. Aha, jest, tak. Dobrze, będziemy 4 wnioski o uzupełnienie porządku dzisiejszej sesji i po kolei najpierw te 2 wnioski zgłoszone przez pana prezydenta Macieja Wudarskiego. Pierwszy, uzupełnienie o punkt 7a projekt uchwały PU 1206 dotyczące statutu Muzeum Niepodległości. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu?